Kto z was był tydzień temu i słyszał tą pierwszą część słowa? Czyli część nie słyszała, tak? Okej, to zachęcam was do tego, bo to jest na naszej stronie internetowej, żebyście sobie to przesłuchali. Dlatego, że to są cztery części. Ja dopiero powiedziałem o jednej. Przypomnę, kochani, w bardzo takim skrócie. Żeby chodzić z Bogiem, potrzebujemy tak ukształtować i uwrażliwić naszego ducha, żeby on w sposób naturalny odbierał od Boga Jego wolę dla naszego życia. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. I są takie cztery kroki, bo my mamy być silni w Bogu siłą Jego potęgi, a nie własnej. Amen? Tutaj jest potrzebna oczywiście też pokora do tego i tak dalej. O tym dzisiaj nie będę mówił, ale są takie cztery ważne kroki. I pierwszym krokiem, o którym ja się dzieliłem tydzień temu, to jest rozważanie słowa. Chcę wam też, kochani, powiedzieć. Ja służę już Bogu prawie 40 lat i zauważyłem coś, że bardzo wielu wierzących, świadomie czy nieświadomie, bardziej może nieświadomie, traktuje to jako dodatek do swego życia chrześcijańskiego. I potem niestety mają problemy w życiu. I jest w moim sercu takie pragnienie, dlatego że Bóg mnie czegoś nauczył przez te lata. Mnie dzisiaj jest bardzo łatwo rozpoznać Bożą wolę dla mojego życia. Ja nie mam z tym trudności, ja nawet nie muszę się o to modlić nawet. Dlatego, że to jest coś we mnie. Ja ciągle zwracam to uwagę na świadectwo ducha, ale dlaczego dzisiaj zwracam na to uwagę? Dlatego, że lata wstecz Duch Święty pozwolił mi, wzbudził we mnie głód i pragnienie słowa i tego słowa jest we mnie bardzo wiele, bardzo wiele. Więc w sposób naturalny potrafię dzisiaj rozpoznać to. Więc rozważanie słowa. Wiecie, niektórzy czytają słowo. Tutaj nie o to chodzi. Z czytania masz wiedzę. Rozważanie polega na tym, rozważanie zawsze dotyka ducha człowieka, jego serca. To w sercu rozważasz. Tak jak powiedziałam o Marii. Maria rozważała słowa, które słyszała od swego syna. Ona rozważała w swoim sercu, czyli zastanawiała się nad tym. Widzisz, kiedy rozważasz słowo, to dajesz prawo Duchowi Świętemu, który jest autorem tego słowa. To nie człowiek jest autorem, to Duch Święty jest autorem. Ludzie tylko spisali to najlepiej, jak potrafili, z natchnienia Jego. Inni przetłumaczyli to najlepiej, jak potrafili. Ale to Duch Święty jest autorem tego, więc On zawsze będzie chciał nas wprowadzać w prawdę. A prawda jest tutaj, prawda jest w Jezusie. Tak jak mówiłem nieraz i powtarzam to, jeśli by to całe słowo ubrać w ludzkie ciało, wyjdzie nam Jezus Chrystus. A więc to jest słowo Boga, że to słowo stało się ciałem i chodziło po tej ziemi. Więc rozważanie tego, co Bóg Ojciec powiedział, jest kluczową rzeczą. Bo dlatego, że On chce nas błogosławić. Drugi krok, który jest bardzo ważny. Otwórzmy sobie list Jakuba, pierwszy rozdział. List Jakuba. Przeczytamy na początek jeden wiersz, 22. Wierzycie, że to jest słowo Boga do Kościoła? Wierzycie w to? Nie macie co do tego wątpliwości? Okej. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Wiecie, to jest, dla mnie to jest szokujące trochę stwierdzenie. Bo ten list Jakuba, on jest napisany do ludzi wierzących, do Kościoła Nowego Przymierza. Więc jeśli on napisał takie rzeczy pod natchnieniem Boga, to musiał coś zobaczyć w Kościele. I powiedział, bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami. Dlaczego? Bo słuchacze oszukują samych siebie, a więc wierzący człowiek nowonarodzony może tak żyć, że oszukuje samego siebie. W jaki sposób? Że jest tylko słuchaczem, a nie wykonawcą. Ja się nieraz zastanawiałem, dlaczego, co jest przyczyną tego. Fajne słowo. Wiecie, mam tutaj zapisane takie zdanie. Kiedyś pewien człowiek powiedział tak, Boży mąż, istnieją mówcy słowa, istnieją entuzjaści słowa, ale nie mamy zbyt wielu wykonawców słowa. Coś wam powiem, całkowicie się z tym zgadzam. Bo gdyby wszyscy wierzący stawali się wykonawcą tego słowa, powiem wam, błogosławieństwa Boże by ich dopadły na drodze. Nie uciekliby przed nimi. Dlatego, że Bóg Ojciec w swojej dobroci tutaj daje nam wszystko to, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, do każdej dziedziny życia. Podzielę się z wami pewnym świadectwem, jak Bóg mnie uczył tego. To było bardzo dawno. Ja czytałem o cudownych obietnicach w Biblii. I wiedziałem jedno, bo to jest coś, co Duch Święty jakby bardzo mocno włożył w mojego wewnętrznego człowieka, że Bóg nie ma względu na osobę. I czytałem o obietnicach. I zacząłem się modlić o obietnice, o takie obietnice, nie o pragnienia własne, tylko o potrzeby, w których żeśmy byli. I zobaczyłem, i na początku nic się nie działo, jakby nie widziałem odpowiedzi na takie modlitwy. I zastanawiałem się, dlaczego. Więc wracałem do tych obietnic, zacząłem je rozważać i zauważyłem taką rzecz, że dana obietnica miała pewien warunek do spełnienia. Warunek określony przez samego Boga Ojca. Więc pomyślałem sobie tak, sprawdzałem, czy ja spełniam ten warunek. Czy ja w swoim życiu spełniam warunek po to, żeby otrzymać obietnicę? I w wielu miejscach musiałam się nawrócić i powiedzieć sobie tak, nie spełniam tego warunku w taki sposób, w jaki Bóg chce, żebym spełniał. Więc wiedziałam sobie, myślę tak, muszę wypełnić warunek, czyli muszę stać się wykonawcą tego warunku i wtedy zobaczę, czy Bóg jest wierny tej obietnicy. I kiedy spełniłem warunek, obietnica przyszła. Bez specjalnego jakby, no nie wiem, błagania. Po prostu stała się. Pomyślałam sobie za pierwszym razem, może to przypadek. Przyszła inna sytuacja życiowa. Znowu szukałem rozwiązania, czyli obietnicy wyjścia z sytuacji. I znowu zobaczyłem, że jest pewien warunek do tego. I żeby nie przedłużać, znowu to się stało. Wypełniłem warunek, Bóg wypełnił swoje. Za drugim razem pomyślałem tak, może to rzeczywiście jeszcze przypadek. Była kolejna i kolejna. I w ten sposób zauważyłem. I potem zacząłem studiować te obietnice i zobaczyłem, że w Biblii jest ich masę, ale większość z nich jest uwarunkowana poprzez samego Boga Ojca. Wiecie, to mnie doprowadziło do takiego miejsca. Się dzielę z wami czymś, czym rzadko się dzielę z kimkolwiek. Ja wiedziałem, że ja potrzebuję prowadzić czyste i święte życie. I dlatego, że kiedy człowiek upada, robi coś nie tak, coś wam powiem, co się dzieje. On traci społeczność z Bogiem, z żywym Bogiem, nie religijnym, z żywym. Po prostu traci społeczność. To nie jest tak, że Bóg przestaje człowieka kochać. Nie, tylko że człowiek przestaje to odbierać. I potem jest potrzebna pokuta, nawrócenie i wtedy to wraca wszystko do normy, w cudzysłowie. Prosiłem Ducha Świętego i powiedziałem tak, Panie, Ty znasz przyszłość. Ja nie wiem, co się stanie za chwilę w moim życiu. Ty to wiesz. I powiedziałam, kiedy zobaczysz, że idę w grzech, pokaż mi to, żebym miał czas na podjęcie decyzji. Czy rozumiecie, o czym ja mówię? I Duch Święty zaczął to robić. I mnie było łatwiej podjąć decyzję, bo ja wiedziałem, że kiedy wejdę w to, to znowu zasmucę Pana i znowu stracę z Nim tą cudowną, słodką więź. I w ten sposób Duch Święty mnie czegoś uczył. I kochani, ja zobaczyłem, i to nie jest tylko mój odbiór. Ja kiedyś słuchałem Lestera Samrala, Bożego męża. On mówił dokładnie to samo, że większość Bożych obietnic jest uwarunkowana Słowem Boga. Spełnisz warunek, obietnica się wypełni w twoim życiu. Nie spełnisz warunku, przykro mi. Mówię większość. Kiedy dzisiaj myślę o tym, to myślę 85-90% obietnic jest uwarunkowana. Jeśli mi nie wierzycie, to sprawdzajcie sami w Biblii i zobaczycie to. Do czego zmierzam? Spróbuj zobaczyć, jak wygląda dzisiaj twoje życie. Zacznij ćwiczyć się. Bycie wykonawcą słowa. Najpierw zacznij rozważać słowo. Dlatego, że kiedy rozważasz, to dajesz możliwość, żeby Duch Święty je ożywiał bezpośrednio dla ciebie. Zobacz, co mówi Boże Słowo na twoją sytuację, w której dzisiaj na przykład jesteś. My często nie mamy czasu na to, żeby studiować i szukać rozwiązania. Szukamy często w tym świecie. Jeśli szukasz rozwiązania w tym świecie, w systemie tego świata, to coś ci powiem, to Jezus będzie stał obok. Chcesz tam szukać? Proszę bardzo, masz prawo. Masz wolną wolę, możesz tak robić. I bardzo często ludzie są potem wierzący, nawet są sfrustrowani, że coś nie działa w ich życiu. Niektórzy nawet, ja z posługi to wiem, niektórzy mają żal do Boga o to. Ale to jest tylko dlatego, że nie stali się wykonawcami słowa, że nie znaleźli Bożego rozwiązania do swojej sytuacji. Widzisz, kiedy zobaczysz, co Bóg mówi na tą sytuację w swoim słowie, potrzebujesz wierzyć naprawdę, że to sam Bóg Ojciec do ciebie mówi i pokazuje, daje ci wskazówkę. Widzicie, w świecie duchowym Bóg Ojciec widzi świat duchowy bardziej niż my. I On wie, co jest przeszkodą i tak dalej. Więc On w swoim słowie zawarł pewne rzeczy. Jeszcze wrócę do tego dzisiaj. Zawarł pewne rzeczy, bo On wie, że kiedy my spełnimy warunki, które On postawił w tym słowie, to jest niemożliwe, żeby ta obietnica się nie wypełniła w twoim życiu. Bo sam Bóg to obiecuje. To jest niemożliwe po prostu. Niektórzy myślą, że wykonywanie, bycie wykonawcą słowa to jest przestrzeganie 10 przykazań. Nie. Bóg dał nam jedno przykazanie w Nowym Przymierzu. Mamy kochać Pana całym swoim sercem, życiem i tak dalej. Dlaczego to jest pierwsze? A potem bliźniego jak siebie samego. Dla mnie to jest pytanie, jeśli kochasz Pana, naprawdę kochasz, to pokochasz to słowo, bo to jest Jego słowo. Więc jeśli pokochasz, naprawdę kochasz Pana, to będziesz kochał też to, co On kocha. A On kocha każdego człowieka. Kocha też ciebie. Nieraz, kiedy posługuję kobietom, mają problemy, się pytam jej, czy lubisz siebie? Nieraz mówię im tak, stań przed lustrem i powiedz mi, czy lubisz to, co widzisz? Czy kochasz to, co widzisz? Osoby, które mają zbudowaną tożsamość w Chrystusie, powiedzą tak. Osoby, które nie mają swojej tożsamości zbudowanej, nie będą mogli powiedzieć tak. Czy to zmienia to, że Bóg ich nie kocha? Nie. Widzisz, jeśli nie kochasz siebie, to prawdopodobnie nie kochasz też innych. To jest tak jak z łaską. Jeśli nie masz łaski dla siebie, nie będziesz miał łaski dla innych ludzi. Więc jeśli nie nauczysz się czerpać i żyć łaską Boga na tej ziemi, to nie będziesz miał łaski dla innych. Widzisz, jeśli kochasz Pana, to zrobisz wszystko, żeby Go nie zasmucić. Ani swoimi złymi myślami o innych, ani swoją mową, ani swoim życiem, czyli uczynkami. Dlaczego? Bo kochasz Pana. Jeśli naprawdę kochasz, to nie będziesz tak źle myślał o innych, nie będziesz o innych źle mówił. Jezus powiedział, miłość jest wypełnieniem prawa Bożego. Więc jeśli stajesz się wykonawcą słowa, to zaczniesz chodzić w miłości. W jaki sposób podam taki przykład? I to znowu coś na własnym życiu. Otwórzmy sobie list do Filipian, 4 rozdział. Szósty wiersz. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Nie troszczcie się o nic. Inne tłumaczenie mówi tak. Nie martwcie się o nic. O nic się nie martwcie, nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i prośbie niech wasze potrzeby, pragnienia będą z dziękczynieniem, z wdzięcznością przedstawione Bogu. Pierwsza rzecz, nie troszczcie się. Wiecie, my żyjemy w takim świecie. Zwróćcie uwagę, od czego zaczyna się troska. Od myśli. Patrzysz na coś, doświadczasz czegoś i w twoich myślach zaczyna się taki miks. Diabeł po prostu ma dostęp i strzela. I ty nawet takimi półprawdami strzela. I ty słuchając i przyjmując to, zobaczysz, jak ta troska rośnie i rośnie i rośnie. I chcesz z tego wyjść i często człowiek taki robi takie zamieszanie w swoim życiu. Bo stara się, wiecie, my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w troskach. Amen. Więc siłą rzeczy uciekamy przed tym, bronimy się przed tym. Troska na początek dotyka naszej duszy, czyli sfery naszego umysłu. I diabeł zrobi wszystko, żeby człowiek był skoncentrowany na tej trosce. I kiedy człowiek jest skoncentrowany na trosce, to coś wam powiem, ona tylko rośnie. I ona staje się coraz większa. I człowiek wtedy zaczyna się, Boże, gdzie ty jesteś? Czy ty nie widzisz? Zaczyna się szamotać. To jest tak, jak ktoś wejdzie w bagno. Jeśli zacznie się szamotać, to bagno go wciągnie. Ja kiedyś rozmawiałem, miałem w szkole średniej miałem człowieka, który został mistrzem Europy w pływaniu takim ratunkowym. I on kiedyś uczył nas pewnych rzeczy i powiedział tak, jeśli wir cię wciągnie, musisz się poddać jemu, dobić do dna i odskoczyć na bok, odbić się w bok i wtedy wypłyniesz. Jeśli nie, to cię pochłonie, to zginiesz, po prostu utopisz się. Nie troszczcie się o nic. Czy myślicie, że Bóg umieściłby tutaj słowo do wykonania, które byłoby niemożliwe dla człowieka wierzącego? Uważam, że nie. Pomyślcie przez chwilę. O, ciszej. A więc jeśli tu jest umieszczone, to nie troszczcie się o nic, to znaczy, że jest to możliwe, żeby tak żyć. To wtedy co mamy zrobić z tą troską? Otwórzmy sobie Psalm 10. Psalm 10. Przeczytamy 14 wiersz. To jest skierowane słowo do Boga. Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce swoje. Na Tobie polega nieszczęśliwy, Tyś pomocą sierocie. Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce swoje. Wiecie, o czym tu Bóg mówi? Ja spędziłem nad tym fragmentem bardzo długi czas. Ja się wolno uczyłem i wolno się uczę, ale jak się czegoś nauczyłem, to to jest, staje się częścią mnie. I Bóg mnie uczył przez ten fragment czegoś. Powiem wam, przez wiele miesięcy, aż musiałam dojść do miejsca, że w wierze oddałem troskę Panu i z uśmiechem stałem wolny i powiedziałam, jestem wolny z tego. I powiedziałam, nigdy tego nie dotknę bez względu na to, co się będzie działo. Ufam Ci. I zauważyłem, że stając się wykonawcą słowa, Bóg to wziął w swoje ręce i zaczął działać. Wiesz, jest co innego, kiedy ty sam chcesz załatwić troskę, a co innego, kiedy ty dajesz wszechmogącemu Bogu dostęp do troski, składasz ją na Niego i prosisz, żeby On to załatwił. My często chcielibyśmy widzieć takie załatwienie nieraz od Boga za pstryknięciem, albo w cudzysłowie nawet na wczoraj. Jeśli naprawdę oddajesz coś Bogu w wierze, to znaczy, że ufasz Mu i poprzez wiarę składasz to jakby na Niego, wierząc, że On to rozwiąże. Jak? Nie wiem. Czy zawsze będzie rozwiązanie po mojej myśli? Nie, tutaj nie ma takiej obietnicy. Ale zawsze to rozwiązanie w konsekwencji będzie dobre dla mnie. Bo On jest mądrością. On wie, co jest najlepsze. Patrzysz na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce swoje. Większość, ja też tak robiłem. Modliłem się, Panie, czy Ty tego nie widzisz i tak dalej, i tak dalej. I ciągle to trzymałem. I coś nie działało, ja nie wiedziałem dlaczego. Wiecie, że Duch Święty, który jest autorem tego słowa, On jest nauczycielem duchowej rzeczywistości? Jezus go nazwał nauczycielem. Więc nauczyciel przyszedł i powiedział mi, ty ciągle to trzymasz. Ty się modlisz, mówisz, Boże, ja Ci to oddaję, ale ciągle to trzymasz. To była dla mnie lekcja. Bo można wołać do Boga z płaczem, pościć i tak dalej, i ciągle coś trzymać. A Bóg chce to wziąć, a Ty ciągle to trzymasz. No to teraz jest pytanie, to jak mogę to wziąć od Ciebie? Nie wyszarpię Ci tego dziecko na siłę, bo mi tego nie oddałeś, nie oddałaś. Dlaczego? Bo mi nie ufasz. A jeśli mi nie ufasz, to ja nie mogę tutaj działać w tym, bo Ty ciągle to trzymasz. Długo się uczyłem tej lekcji, ale kiedy się nauczyłem, to przyniosło mi błogosławieństwo w życiu. Nie tylko zresztą mnie. Otwórzmy sobie Izajasza, 26 rozdział. Przeczytamy. 3 wiersz. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Chcesz chodzić w pokoju? Musisz mieć stały umysł. Umysł jest częścią naszej duszy. Wiecie, co zbawia naszą duszę? Przyjmowanie z łagodnością wszczepione w nas słowo i stawanie się wykonawcą tego słowa. Ono ma moc zbawić nasze dusze. Wielu ludzi przychodzi po posługę i mówią, módl się, pastorze, o to. Ja już potrafię to rozpoznać. Nieraz oczywiście się modlę, ale nieraz pokazuję przyczynę. Ja mówię, dopóki nie oddasz tego Bogu, Bóg z tym nic nie może zrobić, bo ty ciągle to trzymasz. Tutaj modlitwa nie pomoże, bo ty masz wolny wybór. To jest kwestia twojej wiary i zaufania do Boga. Wiecie, my mówimy, ja wierzę w Boga. To jest super. Myślę, że około 80% na ulicy będzie odpowiedzi, że on wierzy w Boga. Jest pytanie, kto wierzy Bogu? Oto jest różnica. Jak możesz wierzyć Bogu, nie znając Jego słowa? Nie możesz wierzyć Bogu, bo Go nie znasz w ogóle. Tylko wierzysz, że w istnienie. Można wierzyć w istnienie Boga i wylądować w piekle. I mieć przeklęte życie na tej ziemi. Jest pytanie, czy my wierzymy naprawdę Bogu? Pierwszy Piotra 5,7 mówi, wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie, tak? I teraz jest pytanie. Piotr powiedział, wszelką swoją troskę, nie tą największą, wszelką. Wiecie, do czego to prowadzi? Do życia w wolności, bez stresu, bez napięć. Wszyscy chcielibyśmy tak żyć. Inne tłumaczenie tego mówi. Nie zamartwiajcie się ani niepokójcie się o nic, ale w każdych okolicznościach i we wszystkim poprzez modlitwę, upraszania, z dziękczynieniem przedstawiajcie Bogu swoje potrzeby, prośby, pragnienia. Z dziękczynieniem. Wiecie, że modlitwa, która kończy się dziękczynieniem, to jest modlitwa wiary. To jest modlitwa, która wierzy Bogu i dlatego już Mu dziękuję za Jego odpowiedź, za rozwiązanie. My mamy chodzić w wierze, a nie w oglądaniu czy w odczuciach. Ktoś może powiedzieć, ja to mówiłem, ale to powtórzę. No, pastorze, ja nie mam takiej wiary. Okej. Ale mamy tą samą Biblię. To jest to samo Słowo. Ja nie wskoczyłem w to miejsce, w którym dzisiaj jestem. Ja się dzielę z wami pewną drogą po to, żeby was zachęcić, że jeśli nie staniemy się wykonawcami słowa, niezbyt wiele się stanie. Jaka jest obietnica tego? Powrócimy do tego listu do Filipian. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie. Zauważcie, modlitwa jest następstwem, ale najpierw zostawiasz troskę. Jeśli nie zostawisz troski, nie oddasz jej Panu, to ta modlitwa nie będzie miała mocy. W Biblii nie ma szczegółów bez znaczenia. Nie troszcie się o nic. Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. On widzi ten trud i utrapienie, chce to wziąć w swoje ręce. Ale jeśli ty Mu tego nie oddasz, to nie pozwalasz Mu działać tak naprawdę w tym wymiarze. W modlitwie, nieraz błaganiach, z dziękczynieniem. Powierzcie prośby wasze Bogu. Jaki jest tego owoc? A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży. Wiecie, co wtedy się dzieje? Wiecie, że Jezus jest nazwany księciem pokoju? Wiecie, gdzie On mieszka przez swego ducha? W naszym wnętrzu. Więc jeśli chcesz, żeby On manifestował się jako książę pokoju w twoim życiu, to jest droga do tego, tu jest warunek. Jeśli ty nie spełniasz tego warunku, nie będziesz chodził w pokoju. Możesz siebie oszukiwać, ale nie będziesz miał tego. Coś wam powiem. To jest doświadczenie duchowe, to nie jest sprawa umysłowa czy intelektualna. Bo albo ktoś chodzi w Bożym pokoju, albo nie. Albo masz Boży pokój, albo nie. To jest rozpoznawalne. Który przewyższa wszelki rozum. Strzec będzie waszych serc. Widzisz, ten pokój On będzie strzegł twego ducha, twego serca. Wiesz, jeśli ktoś strzeże czegoś, to znaczy, że ma moc i nie pozwoli tam wrogowi wejść, bo strzeże tego miejsca. Kto strzeże? Sam Jezus Chrystus, Książę Pokoju. Pomyśl przez chwilę. Strzec będzie waszych serc i myśli waszych. Wiecie, że pokój, który jest w człowieku, w jego wewnętrznym człowieku, w duchu, on ma wpływ na całą duszę, na sferę umysłu, sferę emocjonalną, na sferę woli, decyzji. Strzeże wtedy. On strzeże, żebyś nie robił głupich rzeczy. On będzie strzegł twoich myśli, twojego języka, twoich zachowań, twoich uczynków. Pokój Boży, pokój Jezusa, halleluja. I potem Paweł mówi, myślcie tylko o tym, posłuchajcie mnie, to jest też ćwiczenie naszego ducha. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. On tu wymienia parę rzeczy. Wiecie, że diabeł zaczyna zawsze od myśli? Kto może strzec sfery umysłu twojego, Książę Pokoju? Ale jest warunek do tego. Jest tego warunek. Jeśli nauczysz się, staniesz się wykonawcą słowa, to będziesz doświadczać tego w swoim życiu. Niektórzy przychodzą i mówią, pastorze, módl się, żebym miała pokój z Panem. Ja mówię, to nie jest sprawa do modlitwy. Ja rozumiem, że ludzie szukają tego. Ludzie szukają rozwiązania, szukają ulgi w swoim życiu. Rozumiem to. Ja im pokazuję prawdę. Ale oni chcą tylko ulgi. Oni nie chcą często przyjąć prawdy. Oni chcą tylko ulgi. Ja mówię, przykro mi, ale to tak nie działa. Nie zmienisz tego słowa. Ono jest takie same dla ciebie, dla mnie, dla każdego. Nawet dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Bóg nie zmieni tego. Wiecie, osoby też, które się martwią ciągle. Wiecie, ja to przerobiłem. Kiedy człowiek jest skoncentrowany na pewnej trosce, cokolwiek to jest, to może być jakakolwiek sfera życia. Kiedy jest skoncentrowany na tym, to ta troska będzie ciągle rosła. A wiecie, co się będzie działo? A Jezus będzie coraz mniejszy. W końcu troska zawładnie życiem człowieka, a Jezus zniknie. A przecież On jest Zbawicielem. Pomyślcie przez chwilę. Potrzebujesz zobaczyć też, bo wiara, ona jest związana ze słowami. Więc potrzebujesz nieraz powiedzieć przed Panem, Panie, składam tą troskę na Ciebie, zgodnie ze swoim słowem, ufam Ci i wierzę, nie dotknę tego więcej bez względu na to, co się będzie działo. Choćbym miał umrzeć. Ja jestem radykał w tym miejscu. Wiecie, dlaczego nieraz tak mówię? Oni zwyciężyli go. Po pierwsze przez krew baranka, przez słowo świadectwa i nie umiłowali swojego życia tak, żeby je obrać raczej niż śmierć. Moje życie jest w ręku Boga już od wielu, wielu lat. To On będzie decydował o wszystkim, a nie diabeł. Pomyśl przez chwilę. Listy to jest słowo Boga Ojca skierowane do Jego ludu, do Kościoła. Ja wiem, że my pragniemy odbierać coś w sferze duchowej tylko. Coś wam powiem. Dopóki się nie nauczysz tej lekcji, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz umiał rozpoznawać coś ze sfery duchowej, co jest od Boga, a co nie. Bo Duch Święty, On jest autorem tego słowa i On nigdy nie będzie cię prowadził wbrew temu słowu. To jest niemożliwe, bo musiałby zaprzeczyć samemu sobie. Ojciec nas kocha. Wiecie, kiedy narodziliśmy się na nowo, staliśmy się Jego dziećmi, weszliśmy do Jego rodziny. Bez względu na to, jaki był twój ziemski ojciec, teraz masz niebiańskiego, halleluja. Który jest wszechmogący, kochający, dobry i mądry, amen. I chce ciebie i mnie wychować. Ja jestem Bogu wdzięczny, że przynajmniej trochę się pozwoliłem wychować przez te lata. Powiem wam, mnie to łatwo nie przychodziło. Ja nieraz kilka razy dziennie musiałem umierać dla własnego ja. Ale Bóg Ojciec ma swoje słowo do każdej sytuacji człowieka. Do każdej jednej. Tutaj są Jego obietnice, Jego słowa, Jego wskazówki, ostrzeżenia do całej sfery zdrowia i psychicznego, i fizycznego. To jest tylko kwestia wypełnienia, zobaczenia tych, wypełnienia warunków, przyjęcia tego. Pomyślcie przez chwilę. Ja wiem, że miłosierdzie Boże góruje jakby nad sądem i nieraz my jesteśmy w różnym miejscu. Ja wierzę w Boże miłosierdzie, że nieraz ludzie potrzebują, są w takim miejscu, że nie potrafią, nie mają czasu. Oni potrzebują Bożego miłosierdzia i wierzę w Boże miłosierdzie. Ale Bóg Ojciec ma pragnienie, żebyśmy wzrastali, żeby nasz duch był silny w Nim. Tutaj są, kochani, wskazówki dotyczące na przykład sfery finansowej. Kiedy ja studiowałem tą sferę w Biblii, coś wam powiem. Ja byłem zdziwiony, jak wiele Bóg ma do powiedzenia na temat sfery finansowej. Gdyby mi ktoś wcześniej powiedział, ja bym to odrzucił. Wiecie dlaczego? Bo ja byłem nafaszerowany religią, która powiedziała, im bardziej biedny jesteś, tym bardziej się podobasz Bogu. To jest kłamstwo. Myślicie, że Ojcu Niebieskiemu podoba się żebrak? Nie. On kocha tego człowieka, ale on pragnie nas błogosławić też. Cieszyć się naszą pomyślnością. Mówiłem o tym tydzień wcześniej. Tutaj są jego wskazówki, kochani. Do każdej relacji, przede wszystkim małżeństwa, rodziny, jak wychowywać dzieci. Tu wszystko jest. Wiecie, dlaczego w Kościele jest tyle problemów? Ludzie nie chcą być wykonawcami słowa. Ja w tym miejscu jestem taki radykalny, ale powiem wam dlaczego. Bo ja poznałem wartość tego. I ja wiem, że to jest słowo Boga. I że jeśli ja zdecydowałem się przyjmować to słowo takim, jakim jest, stawać się jego wykonawcą, to ja wierzyłem, że Bóg mnie pobłogosławi. I tak się stało. I tak się stało. Zachęcam was. Nie traktujcie tego jako dodatek do swego życia. Nie traktujcie tego tak. Bo to, Ja wam powiem, jak to ze sfery niebiańskiej wygląda wtedy. To tak jakby Ojciec Niebieski, który poświęcił swego Syna za ciebie i za mnie, mówi, traktujesz mnie jako dodatek do swego życia. Chodzisz własnymi drogami, robisz to, co chcesz i chcesz, żebym ja to wszystko błogosławił. To tak nie będzie działać. To tak nie działa. Ale jeszcze raz mówię, ja wierzę w Bożą dobroć, wierzę w Boże miłosierdzie. To nie jest, kochani, tak, że myślicie, że Ojciec nie widzi, jaki jest nasz stosunek do Jego Syna, do Jego Słowa na co dzień? Widzi to. A pomimo tego nas kocha. I coś wam powiem. I chcę okazywać swoją dobroć nam.